Dialog sportowy.
Cześć, kolejne wydanie sportowego dialogu. Z tej strony Michał Fila, a ze mną w studiu
Bożej Łukaszewski,
Bartłomiej Krawczyk,
Jarosław Bieńkowski,
Paweł Trawiński.
Zaczniemy od Akademickiego Związku Sportowego, czyli tego, co ostatnimi czasy nie pojawiało się w audycji Sportowy Dialog. Błażej.
25 października w niedzielę w ramach trzeciej kolejki pierwszej ligi kobiecej koszykówki odbył się mecz pomiędzy AZS-em UG Gdańsk a KKS-em Olsztyn.
Jaki padł wynik?
Wynik to 49-64 na korzyść zespołu z Olsztyna.
Czyli dość słabo zaprezentowały się nasze koszykarki.
Trzeba przyznać, że do końca drugiej kwarty drużyna z Gdańska utrzymywała równe tempo i miała często momenty przewagi, aczkolwiek koniec końców to drużyna z Armii Mazur odniosła końcową wiktorię.
I jak ocenił to spotkanie trener gości?
Trener drużyny gości Tomasz Sztaberski, zapytany na to, jakie odczucia towarzyszą mu zaraz po meczu, odpowiedział:
radość, przede wszystkim radość, prawda? My żeśmy tutaj przyjechali po 2 punkty i te 2 punkty bierzemy z sobą. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Prawda, przygotowaliśmy się dosyć solidnie do tego spotkania przez cały tydzień. Mieliśmy praktycznie rozpracowanego każdego gracza. Jedyne zaskoczenie to Kuras, która wróciła po chorobie i tego, żeśmy się najbardziej bali.
Czyli był bardzo zadowolony, natomiast zgoła inny nastrój miał trener gospodarzy.
Tak, tym bardziej, że drużyna AZS-u Gdańsk grała 2 dni później we wtorek, 27 października, mecz przeciwko SMS-owi PZ Kosz 2 Łomianki. Zwróciłem trenerowi na to uwagę i zapytałem, czy drużyna w okresie 2 dni zdąży wrócić do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Trener uznał, że...
Usiądziemy, zastanowimy się, co można na szybko poprawić. Oczywiście to nie będą jakieś tam generalne rzeczy, no bo w jeden dzień ci wiele nie poprawi.
Widocznie trener nie kłamał, wypowiadając się w taki sposób, ponieważ drużyna z Gdańska, mierząc się z SMS-em PZ Kosz 2 Łomianki, wygrała 67-42. Po drugiej kwarcie to gdańszczanki przeważały nieznacznie w trakcie meczu, ponieważ druga kwarta kończyła się wynikiem 37-33. O trzeciej jednak kwarty zespół z Olsztyna zaczął sukcesywnie zacząć budować bezpieczną przewagę nad akademiczkami z Gdańska. Głównym problemem drużyny Włodzimierza Augustynowicza była ilość strat, których było aż 27. Dochodziła do tego również niska efektywność w półdystansie. Jedynie 13 rzutów z 40 za 2 punkty było celne.
Koszmarna skuteczność.
Przeprowadziłem rozmowę z najbardziej aktywną zawodniczką z drużyny z Olsztyna, Ksenią Zajączkowską. Spytałem ją, co myśli o grze własnego zespołu w trakcie całego meczu.
Muszę bardzo pochwalić moją drużynę. Podeszłyśmy do tego meczu bardzo zmotywowane i to przyniosło efekt.
W takim razie bardzo się cieszymy z tego powodu. To na tyle, jeśli chodzi o AZS-y. Więcej emocji i tego, co związane z Akademickim Związkiem Sportowym, posłuchamy za tydzień. Mam nadzieję, Błażej, że się pojawisz ponownie w naszej audycji.
Dialog sportowy.
Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i wysłuchamy rozmowy, którą przeprowadziłem z Mateuszem Paszkowskim, ambasadorem ligi Nike Play Arena w Gdańsku.
Zmieniło się rzeczywiście dość sporo od naszej poprzedniej rozmowy o zakończeniu sezonu 2014-2015. Przede wszystkim to powstanie czy podniesienie do rangi premium pierwszej ligi.
Zaproponowała nam centrala dołączenie do tego ligi premium z racji naszej super aktywności w poprzednim sezonie. Postanowiliśmy, że dlaczego nie, warto spróbować.
Na czym to polega konkretnie?
No przede wszystkim jesteśmy w takiej grupie elitarnej, która ma specjalne nagrody dedykowane, już przysyłane specjalnie z centrali. No wiąże się to niestety z opłatą, która wynosi po 150 zł, zależy od wysokości ligi.
I rzeczywiście przyjęło się to z dobrym odbiorem wśród drużyn, które są w Play Arenie w Gdańsku?
No niestety około 1/3 drużyn, których spodziewaliśmy się, że jednak zostaną, odpadły, zrezygnowały z racji opłaty.
Mam wrażenie, że poziom organizacyjny podniósł się względem właśnie poprzedniego sezonu.
Myślę, że tak. Właśnie przede wszystkim zostały tylko naprawdę aktywne ekipy, które już wiedzą, z czym się je ta cała Play Arena i przez to mamy więcej czasu na załatwianie spraw organizacyjnych, a mniej na załatwianie takich małych, mało istotnych rzeczy, jak było w poprzednim sezonie.
Wróciliście do podziału pierwszej ligi 2A, 2B oraz 3A, 3B, bo pamiętam pod koniec poprzedniego sezonu były aż 4 trzecie ligi. Rzeczywiście mogło to wprowadzać chaos organizacyjny.
W tamtym sezonie wprowadziliśmy 4 ligi, bo było prawie 60 zespołów zapisanych do ligi trzeciej, co już się troszkę spotkało z małymi pretensjami z innych miast, bo wiązało się to z większą aktywnością i jakby nasza liga miała większe szanse na starcie w rozgrywkach Intertoto i tym podobnych.
A na czym polegają te rozgrywki Intertoto?
forma nagradzania zespołów grających w zimę, kiedy tak naprawdę jest śnieg albo jest trudność dostępu do boisk. Takie drużyny grają o dodatkową przepustkę dla swojej ligi, na przykład trzecia liga, wygrywając taką przepustkę, będąc jedną z pierwszych trzech w Polsce, w Tertoto, mogą zdobyć przepustkę na półfinały Play Areny.
Rzeczywiście któryś zespół z Gdańska zdobył taką przepustkę?
Zajęła piąte czy szóste miejsce trzecia liga gdańska, więc niestety nie była w tej trójce, ale i tak jest wielki sukces, że w ogóle była w pierwszej dziesiątce w Polsce.
Został niedawno opublikowany ranking za wrzesień, jeśli chodzi o Play Arenę. Gdańsk znajduje się na 11 miejscu i ma dość dużą stratę do pierwszej Łodzi, nawet do drugiej Warszawy. I rzeczywiście to wynika jeszcze ze słabej dyspozycji naszych gdańskich zespołów w półfinałach i finałach ogólnopolskich.
Myślę, że gdańska liga idzie jak najbardziej w stronę pierwszej piątki, z tym, że po prostu gdańską ligą w dużej mierze rządzą studenci, którzy dopiero się wdrażają w ligę i zaczynają dopiero od października grać na dobre, a więc myślę, że spokojnie będziemy ich doganiać. Jednak Warszawa i Łódź to jest już organizacja kilka lat więcej doświadczenia ma przede wszystkim.
Dużo czerpiecie od właśnie tych bardzo dobrze organizacyjnych lig właśnie jak Łódź, jak Warszawa i przynosicie te rozwiązania również do Gdańska?
Myślę, że bardziej po omacku, jednakże będąc z Marcinem Szpakowskim na zjeździe ambasadorów, kilka pomysłów podchwyciliśmy, ale jednak staramy się robić po swojemu, wiemy do czego dążymy i staramy się do tego dążyć.
Startuje teraz Puchar Gdańska. Będzie na tych samych zasadach co poprzednie, czy są pewne zmiany?
W poprzednim sezonie zaczęliśmy granie w grupach, coś na zasadzie Ligi Mistrzów. W tym sezonie puchar będzie wyłącznie drabinką, kto przegrywa, po prostu odpada.
A skąd taka zmiana?
Przede wszystkim stąd, że w grupach zespoły bardzo mało grały i bardzo dużo było walkoverów.
Kiedy planowany start pucharu?
Planujemy grać od początku listopada.
Czy cały czas można jeszcze zgłaszać się do Play Areny?
Ostatni tydzień na zgłaszanie się, a na opłatę też do końca miesiąca.
Nowa inicjatywa ligi, ale to już chyba centralna, Red Bull Wings 5.
Są rozgrywki dla chętnych zespołów, ogólnie chyba z całej Polski, polegające na tym, że gra się 5-5 i z każdą straconą bramką jeden zawodnik schodzi z boiska.
Czy w Gdańsku też jest planowane są takie rozgrywki?
Raczej nie, niestety nie.
Rozmawialiśmy też poprzednim razem na temat fair play, na temat wprowadzania sędziów. Jak wiemy, no jest to ze względów organizacyjnych niemożliwe. Natomiast czy poprawiła się, patrząc na poprzedni sezon, na te 2-2,5 miesiąca tegorocznego sezonu, poprawiła się jakość tej czystej fair play gry?
Myślę, że tak, jest dużo mniej skarg, natomiast się nadal zdarzają różne zgłoszenia o nieczystych zagraniach. Staram się to jakoś hamować, z racji tego, że nie zawsze jesteśmy na miejscu, jest trudno po prostu, ale myślę, że jest poprawa.
Więcej o Play Arenie w przyszłotygodniowym raporcie z ligi. Natomiast teraz przejdziemy do piłki nożnej, a tutaj działo się bardzo, bardzo wiele. Prawda, Bartku?
Prawda. Zacznijmy może od tego, co działo się po drugiej stronie Trójmiasta, czyli w Gdyni.
Arka na szczęście przegrała ze Stomilem Olsztyn 1-0. Gola w 30...
Chcę się zapytać, dlaczego?
Dlaczego? No, stracili gola w 35 minucie. Ratajczak z Olsztyna strzelił. I ja jestem bardzo radowany, bo dzięki temu Arka spadła na szóste miejsce i ma raptem 23 punkty. Co prawda, 2 punkty straty do drugiego miejsca premiowanego awansem do Ekstraklasy, natomiast zobaczymy, co będzie w dalszej części sezonu. Natomiast w 88 minucie Sobieraj z gdyńskiej Arki dostał drugą żółtą kartkę i gdynianie musieli kończyć mecz w dziesiątki. To będzie osłabienie w przyszłym meczu, bo będą grali w derbach Pomorza z Chojniczanką.
No ale nie będzie to jedyne osłabienie, ponieważ w 40 minucie poważną kontuzję odniósł Paweł Abbott, co bardzo...
W sumie kluczowy zawodnik dla Arki.
Tak, wielu piłkarzy Arki się wypowiadało, że bardzo brakuje mi Abbotta i ponowna jego kontuzja nie zwiastuje niczego dobrego.
Także pozameczowe też perypety, nie wiem czy tam zauważyliście, że kibic wbiegł na boisko i ciągnął szalik drużyny przeciwnej.
Tak było, no coś niedobrego dzieje się w gdyńskiej Arce, oni walczą o awans, a takie historie.
Na szczęście w Gdańsku nie mamy takich problemów.
Nie mamy, to prawda, ale zanim przejdziemy do gdańskiej Lechii, przypomnienie wyników najważniejszych drużyn z Pomorza. I tak, Drudek z Bytowia na wyjeździe zremisował z MKS Kluczbork 1-1. Ten mecz odbył się w sobotę 24 października o godzinie 15. I ważnym odnotowania jest fakt, że Sergiej Korzans, były obrońca gdańskiej Lechii, dostał czerwoną kartkę w 31 minucie. Natomiast Zagłębie Sosnowiec u siebie zremisował 2-1 z Chojniczanką. No i niestety dla Chojniczanki jest to 4. porażka z rzędu i niestety znajdują się na 16. miejscu, co oznacza w tym momencie spadek do drugiej ligi, a Zagłębie Sosnowiec awansowało na pozycję lidera i ma 27 punktów.
W pierwszej lidze przewodzi Zagłębie Sosnowiec, a jak sobie radzi Lechia Gdańsk w ligę wyżej?
Bardzo dobrze sobie radzi. Lechia w ostatnim meczu, który odbył się w dzień wyborów 25 października o godzinie 15:30, wygrała na wyjeździe z Termaliką Brookbet Nieciecza. I jedyne co cieszy, to są 3 punkty, nic więcej. Trener Lechii Tomasz Van Heijzen powiedział, że mecz był wyjątkowo nudny. Lechia nie pokazała niczego ciekawego i na dodatek wygrała po kontrowersyjnym rzucie karnym, którego w mojej opinii nie powinno być, bo Sławomir Peszko nie był faulowany na tyle, żeby dyktować 11.
Ale pokazał swoje umiejętności aktorskie.
On inne pokazuje po każdym meczu.
Ale... nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w ogóle ta akcja, po której sędzia podyktował rzut karny, to była taka popisowa akcja naszych reprezentantów, bo brali w niej udział i Jakub Wawrzyniak, i Sebastian Mila, i Sławomir Peszko. Czyli no, ten karny nie był z przypadku.
Sędzia tutaj w mojej opinii się pomylił i tego karnego nie powinno być, zwłaszcza, że to była 88. minuta i Grzegorz Kuświk w 90. egzekwował rzut karny na korzyść gdańskiej drużyny i tylko z tego się cieszmy, to jego 4. gol. I Lechia jest pierwszym zespołem, który wygrał u gospodarzu Termaliki, także cieszmy się.
Twierdza Mielec została zdobyta.
Przejdźmy do tej rzucanej, czyli koszykówka i Jarek.
Tak jak zaczęliśmy piłkę nożną, czyli od Gdynian, to tak zaczniemy też koszykówkę. Asseco w poprzednim tygodniu rozegrało 2 spotkania. W środę w czasie naszej audycji grali z Rosą Radą. Przyszła kryska na Gdynian, gdyż po 3 zwycięskich spotkaniach wreszcie doznali porażki. Rosa postawiła bardzo trudne warunki, szczególnie agresywną obroną i walka o każdą piłkę była dla nich bardzo ważna. Gdynianie dopiero w 4. kwarcie znaleźli receptę na defensywę gości, kiedy to musieli już gonić wynik, no i zabrakło czasu. Przegrali ostatecznie 61-64, ale to nie był jedyny mecz. Niedzielę, wieczór, Asseco rozegrało spotkanie na wyjeździe w Toruniu. Sztab szkoleniowy posłuchał Franka i na pewno wziął ze sobą zapas insuliny i choć zadziałała z małym opóźnieniem, ponieważ po 1. kwarcie Gdynianie przegrywali 9 punktami, to 2. i 3. kwarta rozgrywana była pod dyktando do Beach Boys. W 4. kwarcie słodkości musiały jednak lekko dać się we znaki, kiedy to twarde pierniki zaczęły gonić wynik. Jednak to Asseco mogło cieszyć się ostatecznie z wygranej 79-83. Najwięcej punktów po stronie Torunian zdobył Gibson 22, a po stronie Gdynian Hickey 25 punktów.
To niezbyt duża przewaga, raptem 4 punkty.
Była dość duża przewaga po 3. kwarcie, ale w 4. jednak no Torunianie mieli wcześniej już 2 wygrane mecze, więc no nie można było jeszcze w ich własnej hali stwierdzić, kto w ostatniej kwarcie wygra, no ale na szczęście im zabrakło czasu, Asseco dobrze broniło pod koniec i wygrało.
Z postawy Asseco można być zadowolonym, natomiast coś złego dzieje się z Treflem.
No Trefle ciężko mówić, bo przegrywa 2. mecz z rzędu w podobnych okolicznościach, gdzie to w Koszalinie udało się rozstrzygnąć dopiero w dodatkowym czasie gry. Tak, ze Śląskiem Wrocław w ostatni weekend to był regulaminowy czas gry, a nie zapowiadało tego, gdyż co prawda 1. kwarta dość niemrawa, szczególnie przez to, że 1. piątka słabo dość trzymała poziom, dopiero ożywienie wprowadzili rezerwowi, szczególnie trzeba tutaj pochwalić młodego dzierżaka, Kulkę, a także nowy nabytek Trefla, serbskiego kolosa Misanowica i Śmigalskiego. Szczególnie ten ostatni dwoił się i troił na parkiecie, także w kontekście punktów.
Ale nie wyszło.
No nie wyszło. Tylko 5 punktów Śląsk zdołał zdobyć w 2. kwarcie. W 3. też jeszcze utrzymywała się ta przewaga.
Ostatecznie 1 punkt tylko.
1 punkt, tak. Ale trzeba wspomnieć, że właśnie minutę przed, znaczy 7 sekund przed końcem był remis i zapowiadało się na dogrywkę. Tref miał piłkę z boku i no bohater, który rozgrywał dobre spotkanie. Śmigielski źle wybił piłkę, którą przejął Williams i pognał do kosza, został faulowany, wykorzystał jeden rzut wolny i skończyło się porażką. W ostatnich sekundach to co najbardziej boli.
W tabeli no nie jest za ciekawie. Ostatnie miejsce w tabeli, punktów tylko 2, natomiast Asseco lideruje z 9 punktami.
Tak. No ale jeszcze tam są drużyny, które nie przegrały swoich meczów.
No między innymi drużyna z Zielonej Góry. No zobaczymy, jak to będzie. Trzymałem kciuki za Trefle Sopot, bo jednak Sopot bliżej Gdańskowi niż Gdynia. Także zobaczymy, co z tego będzie. Wiem, Franek, że nas słuchasz w tej chwili i na pewno nie jesteś zadowolony z tego, co mówię. No ale trudno. Musi być trochę wojny. Do siatkówki przejdziemy po muzycznej przerwie.
Dialog sportowy.
Muzyczna przerwa wybrzmiała. Wracamy do siatkówki. Bartku, co tam ciekawego się działo?
Zależy, czy pytasz o drużyny kobiece, czy męskie.
No zacznijmy od kobiet, jednak ten temat jest mi bliższy.
W ubiegłym tygodniu bardzo narzekaliśmy na postawę zawodniczek PGE Atomu Trefl Sopot, które no, dosyć łatwo przegrały mecz o Superpuchar Polski z Chemikiem Police. Tydzień temu w czasie naszej audycji miały one okazję do rewanżu. Niestety nie wykorzystały tej sposobności, która się przydarzyła w Szczecinie. Rywalkami ponownie były zawodniczki Chemika, no i ponownie mistrzynie Polski okazały się lepsze od wicemistrzyń. Wygrały 3-1 w setach do 18, do 26, 20-25 oraz 27-25. Najlepiej punktowała w drużynie Chemika Montano 17 punktów, Havelkowa punktów 15 oraz Kasza 12 punktów oraz MVP tego spotkania. W drużynie z Sopotu najlepszy wynik uzyskała Balkenstein punktów 17, Cooper 13 oraz Zaroślińska 12. Sopocianki zaprezentowały się dużo lepiej niż jeszcze kilka dni wcześniej w meczu o Superpuchar, ale nie wystarczyło to do odniesienia końcowego zwycięstwa i jest to pierwsza porażka naszej drużyny w tym sezonie.
Dlaczego przegrały?
Powodów jest oczywiście kilka. Po pierwsze, no wiadomo, klasa rywalek, jednak co mistrzynie to mistrzynie. Po drugie, świetne manewry trenera gospodyń, który bardzo umiejętnie dysponował przerwami na żądanie, czym potrafił wytrącić z rytmu gry nasze zawodniczki, które wielokrotnie już były blisko wygrania seta, nawiązywały wielokrotnie wyrównaną walkę, ale te przerwy nie wpływały na nie dobrze. No i trzeci powód to słaba zagrywka w przekroju całego spotkania. Taka zagrywka, która nie robiła przeciwniczkom problemów z przyjęciem oraz też nie najlepsze rozegranie, które zdecydowanie nie ułatwiało naszym zawodniczkom kończenia skutecznie tych ataków.
Czy była już okazja do rehabilitacji?
Tak, okazja była. Kilka dni później nasze zawodniczki grały z KS Pałacem Bydgoszcz, spotkanie wyjazdowe. No i tutaj były zdecydowanymi faworytkami.
Udało się w Pałacu wygrać?
Pałac został zdobyty, ale nie było to takie proste, jak się wydawało przed meczem, ponieważ zawodniczki z Bydgoszczy postawiły zaskakująco mocny opór.
Niczym Krzyżacy pod Grunwaldem.
Tam są różne relacje co do tego, jaki to był opór. Końcowy wynik brzmi jednak 1-3 dla PGE Atomu Trefl Sopot w setach 23-25, 26-24, 20-25 oraz 22-25. Najskuteczniejszą zawodniczką w naszej drużynie była Balkenstein, punktów 15, Zaroślińska punktów 17, a MVP spotkania była Damaskę, która zdobyła punktów 10.
Jak plasuje się PGE Atom Trefl Sopot w tabeli?
PGE plasuje się na dobrym 4. miejscu, tuż za podium, ale strata nie jest zbyt duża, no bo nie może być tak po rozegraniu 3 meczów.
Ile ona wynosi?
Strata w tej chwili do podium to 2 punkty, do 3. Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza, punktów 8. Po 9 punktów mają Impel Wrocław, który przewodzi tabeli, oraz Chemik Police.
Czyli z optymizmem patrzymy na dalszą część sezonu i doskok do samego czuba i zajęcie pozycji lidera. No dobrze, a co u naszych siatkarzy, bo tu jesteśmy bardzo ciekawi.
Siatkarze sezonu jeszcze nie rozpoczęli, ale nie oznacza to, że w weekend się nudzili. W minionych dniach rozegrali 2 spotkania w ramach memoriału imienia Arkadiusza Gołasia, do którego przystępowali w roli obrońców tytułu. Niestety nie udało się ponownie zwyciężyć w tym turnieju.
Kto ich pokonał?
W półfinale lepsza okazała się drużyna AZS-u Częstochowa, która wygrała z Potopiecznymi Andrei Anastaziego 3-1. Na szczęście już dzień później o tym wszystkim nasi zawodnicy zapomnieli i w meczu o trzecie miejsce pokonali Łuczniczkę Bydgoszcz, która no, kiedy już nasi zawodnicy się rozpędzili, złapali ten rytm, nie była po prostu w stanie się przeciwstawić naszej drużynie. Lotos Trefl wygrał 3-1, zajął 3. miejsce w imprezie, 4. miejsce dla Łuczniczki. W finale zagrała drużyna Jastrzębskiego Węgla z AZS-em Częstochowa. No i tutaj niespodzianki nie było. Jastrzębski Węgiel wygrał zdecydowanie 3-0, bardzo gładkie zwycięstwo. No i
no, trudno się dziwić, Jastrzębski Węgiel to czołówka polskiej siatkówki. Mają reprezentantów kraju, więc wynik chyba nie zaskakuje.
Nie, wynik nie zaskakuje. No i to było takie ostatnie przetarcie przed rozpoczynającym się już niedługo sezonem ligowym.
A w tej chwili trwa Super Puchar, mecz z Asekoresowią Rzeszów i o tych wynikach poinformujemy po zakończeniu meczu. Natomiast pierwszy mecz w ramach Ligi Mistrzów, bo to będzie nowość tutaj w Gdańsku. Kiedy?
Pierwszy mecz w ramach Ligi Mistrzów we wtorek, 3 listopada.
Ale o tym więcej powiemy w zapowiedziach.
O tym powiemy więcej. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, co wydarzyło się w miniony czwartek. W hotelu Gdańsk odbyła się przedsezonowa konferencja zespołu, podczas której było sporo miejsca poświęconego na zapowiedzi wobec oczekiwań w nowym sezonie.
Oraz prezentacja nowych strojów.
Na pierwszy rzut oka nie różnią się specjalnie od tych, które oglądaliśmy w minionym sezonie.
Ale bardzo ważne są nowe numery, które zaprojektował kto?
Nasz kapitan Bartosz Gawryszewski, który gościł u nas pod koniec ubiegłego sezonu. I ważnym, kolejnym ważnym elementem jest obecność na koszulkach kibiców. Są takie drobne elementy właśnie, które mają przypominać kibiców zgromadzonych w Ergo Arenie. Działacze klubu mówili, że to ma być taki właśnie ukłon w stronę najliczniejszej publiczności w ubiegłym sezonie w Plus Lidze. Na konferencji nie mogło oczywiście zabraknąć pytań także o najbliższą przyszłość, na którą składają się mecze ligowe. Mieliśmy wątpliwości co do tego, jak do nowego sezonu będą przygotowani zawodnicy, którzy wrócili z Mistrzostw Europy. Jest trójka takich naszych reprezentantów. No i o tym, co o powrocie do treningów miał do powiedzenia Piotr Gacek, libero naszej drużyny.
Posłuchajmy.
Kilka treningów, bo zaledwie dwa, pokazały, że naprawdę chłopaki przepracowali bardzo dobrze ten okres przygotowawczy i te treningi naprawdę fajnie wyglądały, więc wszyscy z optymizmem patrzymy w przyszłość, a jeżeli chodzi o nastroje po Mistrzostwach Europy, no to wydaje mi się, że to już jest historia, temat zamknięty. Spotkaliśmy się tutaj, aby wycelebrować prezentację naszej drużyny i skupmy się teraz na rozgrywkach ligowych i na lotosie treflu, bo to jest dla nas teraz najważniejsze.
Co bardzo, bardzo cieszy, a więcej o tych strojach i o całej konferencji przedsezonowej przeczytacie na naszej stronie mors.og.edu.pl. Zakończyliśmy temat polskiej siatkówki. Jesteśmy pełni optymizmu co do PGA Atomu Trefl Sopot i Lotosu Trefl Gdańsk. Przejdźmy zatem do tego, co wydarzyło się w sobotę na parkingu PGA Areny, dawny już PGA Areny, bo teraz to jest stadion w Gdańsku Letnicy. Pawle.
Na parkingu pod stadionem odbył się dość spory zlot samochodów klasycznych, zorganizowany przez Trójmiasto Klasycznie. Pojawiło się tam ponad 400 samochodów.
Wynik imponuje. Zmieścili się na parkingu?
Tak, parking jest dość spory, więc nie było z tym problemu. Kryterium dla właścicieli takich samochodów, żeby pojawić się na tym zlocie, było jedno, bardzo proste. Samochód musiał być wyprodukowany wcześniej niż w roku 1990. Dlatego właśnie pojawiła się taka duża ilość samochodów i taka duża ilość ludzi, którzy mimo tego, że nie posiadają jakichś niesamowicie rzadkich i niesamowicie wyjątkowych samochodów, mogli podzielić się swoją pasją.
I jakie najciekawsze samochody tam wyłapałeś?
To znaczy najciekawszym i wydaje mi się też przyciągającym największe zainteresowanie samochodem był Jaguar z roku 1948.
Zazdroszczę.
Tak, tutaj udało mi się zresztą porozmawiać z właścicielem tego samochodu, tak, także kilku innych samochodów, które spośród tych, które przyciągały największe zainteresowanie.
No dobrze, a jak organizatorzy oceniali cały ten zlot?
Tak, organizatorzy byli bardzo zadowoleni z frekwencji, także zresztą udało mi się z nimi porozmawiać. Naprawdę organizatorzy moim zdaniem sami zrobili bardzo dobrą robotę, wszystko odbyło się bez żadnych zgrzytów.
Od 4 lat organizujemy tego typu rozpoczęcia i zakończenia sezonu. Ogólnie to w trójkę stwierdziliśmy, że jest taka luka, jeżeli chodzi o sloty samochodów klasycznych w Trójmieście. Bo tak naprawdę tutaj mogą przyjechać auta z lat 80., 70. i początek lat 90., jeżeli produkcja oczywiście była przed rokiem 89., początek produkcji. No i tak jak widać na załączonym obrazku, no widać, że brakowało tego typu imprez. Przyjeżdża 400 samochodów, no było na rozpoczęciu. Tutaj mamy na zakończenie sezonu, wydaje mi się, że około 400, choć wydaje mi się, że już co po niektórzy pochowali auta na zimę.
jest to zlot motoryzacyjny i tutaj głównymi bohaterami były samochody. W związku z tym nie mogłem sobie odmówić porozmawiania z uczestnikami o samochodach właśnie. Udało mi się porozmawiać z właścicielami kilku samochodów, które uznałem za najciekawsze, najlepiej się prezentujące.
Nie, to jest auto przerobione normalnie z cywilnego. Na początku był biały, no i teraz jest zrobiony jako replika milicji.
To jest pana dzieło, tak?
Tak, to jest moje dzieło. To wszystko sam robiłem tutaj w tym samochodzie.
W którym roku ten samochód do pana trafił w ogóle?
Oj, mam go, nie wiem, 2 lata. No i renowacja gdzieś była przez około, no nie wiem, prawie rok czasu, nie?
I no widzę, że tutaj nawet porównując do innych samochodów, ten Polonez przyciąga dość spore zainteresowanie. Na ulicy jest to samo? Ludzie się oglądają jakoś za tym samochodem?
No zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie się oglądają, fajnie jest po prostu jechać. Na pierwszy rzut oka każdy nie zauważy, czy to jedzie milicja, czy to jedzie policja. Zapinają szybko pasy, odkładają słuchawkę od ucha, jak rozmawiają przez telefon. No i dosyć ciekawie jest, nie? Ale każdy podchodzi do tego z uśmiechem, zawsze kciuk do góry. Taki szacunek jest, nie? Na drodze.
Takie hobby, właśnie klasyczna motoryzacja, to jest chyba spora satysfakcja.
No jest spora, jest, naprawdę, nie? Nie wiem, czy bardziej siedzenie na warsztacie i grzebanie przy tych samochodach, czy po prostu jeżdżenie, ale no, jest frajda dosyć dużo.
To wydarzenie było zakończeniem sezonu 2015. Kiedy będzie start nowego sezonu i kiedy ponownie pojawią się te piękne samochody?
Tak, organizator powiedział mi, że właśnie następną imprezą, którą będą organizować, będzie rozpoczęcie sezonu 2016 i samochody pojawią się w Gdańsku po raz kolejny w kwietniu.
W takim razie czekamy, jesteśmy pełni zachwytu, bo jeżeli mamy zobaczyć ponownie takiego Jaguara z 1946 roku, to rzeczywiście można być pełnym nadziei.
Może Clint Eastwood przyjedzie z Gran Torino.
O, biejku, jak byłoby fantastycznie, gdyby na takim zlocie pojawił się taki aktor.
Dialog sportowy.
Czas na zapowiedzi, a dzieje się naprawdę w ciągu najbliższego tygodnia wiele. Zacznijmy od koszykówki.
Gdynianie, Asseco, zagrają w najbliższą sobotę, 31 października o godzinie 18 z Wikaną Start Lublin. Ten mecz odbędzie się w gdyńskiej arenie, więc zapraszamy. Pewnie też się pojawią. Zaś Tref Sopot czekają teraz 3 mecze wyjazdowe. Pierwszy z nich 2 listopada o 19 z King Wilki Morskie Szczecin.
W siatkówce?
W siatkówce czeka nas prawdziwy maraton. Już jutro, czyli w czwartek 29 października, siatkarki PGE Atomu Tref Sopot zagrają w Słowenii pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Mistrzyń. Rywalkami będzie zespół Calcit Lublana, a mecz rozpocznie się o 20. Dzień później, w piątek, wyjazdowym starciem z BBTS Bielsko-Biała sezon ligowy rozpoczną siatkarze Lotosu Trefla Gdańsk. Następnego dnia, czyli 31 października, Sopocianki podejmą u siebie polski cukier Muszyniankę.
Też ostatnio dużo tego cukru.
Dużo cukru, ale to jeszcze nie koniec emocji, ponieważ we wtorek, 3 listopada, do Ergo Areny zawita siatkarska Liga Mistrzów, a rywalem podopiecznych Andrei Anastaziego będzie serbska Wojwodina Nowy Sad. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18, a 4 listopada, czyli za tydzień, będzie już koniec tego siatkarskiego maratonu dla naszych trójmiejskich kibiców. Tego dnia we Wrocławiu siatkarki PGE Atomu Trefl Sopot zagrają przeciwko Impelowi.
W piłce nożnej najważniejszy mecz odbędzie się w najbliższą sobotę 31 października o godzinie 20.30. Lechia podejmie wicemistrza Polski Legię Warszawa. Natomiast wcześniej, bo o godzinie 16 w pierwszej lidze, Drutek z Bytowia zagra z Pogonią Siedlce. 2 listopada, czyli w poniedziałek, Chojniczanka zagra w Derbach Pomorza z Arką Gdynia. Ten mecz o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy. Natomiast za sportowy dialog bardzo serdecznie dziękuję.
Błażej Łukaszewski,
Bartłomiej Krawczyk,
Jarosław Bieńkowski,
Paweł Trawiński,
a ja się nazywam Michał Fila. Do usłyszenia za tydzień.
Dialog sportowy.